Dzisiaj jest czwartek, 27 września, godzina 8:38, więc czas na Niemcy, czas na korespondenta Radia Wnet. Przy telefonie jest Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze, i zamieniamy się w słuch.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dobrze, ja się zamieniam w tubę. A mianowicie najpierw chciałem mówić coś o polityce. Wczoraj pisałem coś o polityce do kuriera, nie zdradzę co, bo inaczej po prostu napięcie spadnie. Ale byłem niedawno w zachodnich Niemczech. Wyjechałem sobie z mojego pięknego Zgorzelca, z mojego niemieckiego pięknego Zgorzelca. Jechałem sobie autostradą, byłem najpierw we Frankfurcie nad Menem. W ogóle jest niesamowite, jak się dojeżdża do Frankfurtu, ta perspektywa tych szalonych wieżowców, takie Manhattan zupełny. To jest coś niesamowitego. Później zagrążyłem się w mieście, w którym byłem też nie tak dawno temu. I to, co zwróciło moją uwagę w tym mieście, to było to, że ludzie wyglądają bardzo biednie. To jest troszkę dziwne, dlatego że kiedyś, jak mieszkałem w tamtej zachodniej części Niemiec i przyjeżdżałem do wschodniej części Niemiec, to wydawało mi się, że istnieje przepaść duża między mieszkańcami zachodu, którzy jeżdżą wspaniałymi samochodami, którzy są lepiej ubrani, a resztą Niemiec, Niemcami wschodnimi, przytłoczonymi narodowym i międzynarodowym, internacjonalistycznym socjalizmem, które nie mogły się z tego jakoś podnieść. Nieżyjący już od ponad roku kanclerz Kohl zapowiedział kwitnące krajobrazy we wschodnich Niemczech i wszyscy się z tego śmiali do rozpuku. Jak to jest możliwe, przy tego się nie da. No widocznie coś się dało. No w końcu Niemcy czerpią olbrzymie środki z funduszy europejskich. Ciągle się mówi, że Niemcy wpłacają, są największym płatnikiem netto do kasy Unii Europejskiej. To jest zapewne prawda, ale też są beneficjentem tej kasy Unii Europejskiej, bo przecież odbudowa Niemiec Wschodnich właśnie jest realizowana za pieniądze unijne. Na przykład tunel, którym jadąc do Drezna, czy z Drezna do Zgorzelca niemieckiego, pod taką górą, która się nazywa Königsheideberg, który nie jest w zasadzie specjalnie potrzebny, no w końcu Saksonia to nie Szwajcaria, a jednak został zbudowany, no to dało środki utrzymania wielu firmom tutaj w regionie, którzy ten tunel budowali. Ale wracając z powrotem do Frankfurtu, jechałem tramwajem, nie, to już było metrem, wsiada młody człowiek, wyglądający bardzo przyzwoicie, schludnie ubrany, zaskakujący, bez żadnych tatuaży i bez olbrzymiej ilości metali w górnej części ciała. I mówi: bardzo państwa przepraszam, dzień dobry, nazywam się Patryk, dzisiaj rano nic nie jadłem, czy mają państwo coś do zjedzenia? Trochę szokujące, jak na najbogatszy kraj w Europie. Teraz jestem w kurorcie. Kurort pod Bonn nazywa się Bad Breisig nad Renem. Ren zresztą bardzo wzruszony w tym roku z uwagi na to, że nie ma deszczu, a więc szalone łachy, pojawiają się wielkie łachy na rzece. Lustrowody cofnęło się bodajże o 2-3 metry. Barki, które tak często bum, przepływały przed niemalże oknami mojego domu, kiedy mieszkałem w Bonn, coraz rzadsze, no bo oczywiście nie da się sterować, nie da się prowadzić żeglugi po tak niewielkich, płytkich wodach. Jestem w hotelu, który ma wymalowane 4 gwiazdki na wejściu. Nie będę wymieniał nazwy, nie chcę tutaj wprowadzać jakiegoś zamieszania. Ale po wejściu do środka czuję się, jak byłbym w jakimś 2,5, może góra, 3 gwiazdkowym hotelu gdzieś na jakiejś zapadłej prowincji. Nieremontowany od lat. Ściany wyglądają dość ponuro. Wykładzina podłogowa pamięta lepsze czasy. Kuchnia, no tak rozumiem, kucharze, to zawód bardzo rzadki w tej chwili, niezwykle ceniony, przecież bardziej od kierunków akademickich, bo ugotować dobrą grochówkę czy tam upiec dobrą pizzę to jest dzisiaj wydarzenie znacznie ważniejsze, czy dokonać jakiegoś wynalazku, o którym się za chwilę zapomni. W każdym razie przechodzę ulicami tego miasteczka, widzę mnóstwo starych ludzi. Ci ci ludzie jeszcze są zadbani, ale nie widzę w ogóle młodzieży i jak rozmawiam z ludźmi, to mi mówią, no tak, no młodzież wyjeżdża do wielkich ośrodków, względnie nawet za granicę, bo tu nie ma przyszłości. Kiedyś region ten odwiedzany był przez tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy turystów rocznie, którzy oczywiście dokonywali spławu Renem, żeby podziwiać Lorelei i zobaczyć po drodze Koblencję, zobaczyć Bonn, Kolonię czy inne miasta na brzegu. Nie, teraz wygląda to trochę inaczej. Trochę smutno mi się zrobiło, bo przecież tyle lat byłem tam i tak mi się wydawało, że jest tam pięknie, jest nadal pięknie. Krajobraz jest piękny, a reszta nie wiadomo. No jeżeli czytam na przykład, że latem tego roku w Essen, to jest też niedaleko mojego dawnego miejsca zamieszkania, dokonano fali aresztowań wśród rodzin, no nie można je nazwać gangsterskimi, aczkolwiek tak powinno się je nazwać, które zajmują się bardzo podejrzanymi, jak to się tutaj mówi, geszeftami. 70 nieruchomości domów zostało skonfiskowanych. Zarzut: pranie brudnych pieniędzy. Sprawcy: 16 członków rodziny R pochodzenia arabsko-libańskiego. Tak, te klany, które działają i w Berlinie, i w Essen, i w Monachium, i w Hamburgu, też przyczyniły się w dużym stopniu, tutaj przechodzę do polityki, bo nie mam wyjścia, do sytuacji, jakiej byliśmy świadkami w parlamencie, gdzie przewodniczący klubu poselskiego CDU-CSU Volker Kauder, zaufany kanclerz Angeli Merkel, stracił swoje stanowisko. Tak, już teraz ludzie zaczynają myśleć, nie wykonywać tylko polecenia. Do tej pory, i to się czyta, wykonywano tylko polecenia. A więc można powiedzieć, tej jesieni zaczęła się wiosna w Niemczech.
Jan Bogatko ze Zgorzelca, Nysa Łużycka, dziękujemy najmocniej. I dziękujemy zwrotnego. Nie usłyszeliśmy. Godzina 8:45.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet jest Antoni Macierewicz, poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dwa spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem to jest przełom, kolejny przełom, czy krok duży krok w dobrym kierunku dla polskiej obronności?
Dokładniej znamy spotkanie pierwsze i ono na pewno miało olbrzymie znaczenie. Mówiłem o tym już wielokrotnie. Szansa na usytuowanie w Polsce baz amerykańskich, baz wojsk amerykańskich, a to jest kluczowa kwestia, absolutnie kluczowa kwestia dla utrzymania polskiej niepodległości i bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, dla naszych sąsiadów z Litwy, Łotwy, Estonii, także przecież Ukrainy. Tak więc rozmowy na ten temat i posunięcie tego tematu do przodu mają wielkie znaczenie. Cieszę się, że odbywają się one w oparciu o plany, które były przygotowane jeszcze przeze mnie, bo te rozmowy rzeczywiście zaczęły się ponad rok temu. Ale powtarzam jeszcze raz, osiągnięcie dyplomacji polskiej, osiągnięcie w tym mierze otoczenia pana prezydenta, samego pana prezydenta, bardzo cieszy.
To jest tak, że działania pana prezydenta deklaratywne ściśle przekładają się na faktyczną działalność Pałacu Prezydenckiego.
Nie do końca rozumiem intencję tego pytania i jego dokładny sens. Dla mnie jest ważne, żeby się przekładały na decyzje pana prezydenta Trumpa i Kongresu Stanów Zjednoczonych. To jest tutaj sprawa kluczowa. I oczywiście są w tej całej sprawie zarówno jasne blaski, jak i różne cienie. Dochodzą głosy, które wskazują, że ze strony niektórych czynników amerykańskich są podnoszone kwestie stanu przygotowań ze strony Polski do tych baz, ale jestem przekonany, że ten stan przygotowań jest bardzo dobry, dlatego że ja nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby było inaczej. To jest tylko kwestia dobrego realizowania decyzji, które były przygotowane i które powinny być wdrożone, a wtedy wszystko będzie w porządku, a przecież wojsko jest strukturą scentralizowaną, zhierarchizowaną i jeżeli otrzymuje polecenia, to one są wykonywane. Czasami trzeba coś jeszcze dopatrzeć, czasami trzeba jeszcze dojrzeć, czasami jeszcze trzeba gdzieś pojechać, ale generalnie rzecz biorąc, polskie wojsko jest naprawdę znakomitym instrumentem realizacji narodowych interesów.
Dobrze, żeby tak było. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z koalicyjnego ugrupowania Porozumienie powiedział dla Radia Wnet, że w zasadzie obecny stan relacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce wystarczą. Że bazy oczywiście byłoby dobrze, żeby były, ale to nie jest jakościowa zmiana naszego bezpieczeństwa. Cytuję tu.
Nie słyszałem tej wypowiedzi i mam wrażenie, że pan redaktor musiał nie doczytać albo nie dosłyszeć całości wypowiedzi pana marszałka Bielana. Jestem przekonany, że w tej sprawie wszyscy politycy, nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, szeroko rozumianego obozu patriotycznego, ale wszyscy Polacy po prostu mają takie samo zdanie. Inne zdanie ma oczywiście Rosja, ona tego nie ukrywa, i inne zdanie mają ludzie, którzy są rodzajem, że tak powiem, transpozycji na opinię polską poglądów rosyjskich. Ci ludzie mają inne zdanie, ale...
Czyli w obozie Zjednoczonej Prawicy, włączając ten obóz prezydencki, nie ma wątpliwości.
Szerzej. To nie jest tylko kwestia obecnie formacji patriotycznej. To jest kwestia, powtarzam raz jeszcze, wszystkich Polaków poza tymi, którzy powtarzają bzdury rosyjskie.
Koszty 2 miliardy dolarów to dużo, mało?
Nie ma takich kosztów 2 miliardy dolarów.
Mówił o tym prezydent Donald Trump.
Nie mówił, jeżeli pan pozwoli. To jest próba, tak powiem, takiej zabawy słownej, która robi wodę z mózgu Polakom. Chodzi o budowę infrastruktury. Nie chodzi o płacenie za. Chodzi o wybudowanie pomieszczeń, dróg, szkół i tak dalej, w których rodziny i żołnierzy i sami żołnierze będą mogli pełnić swoją służbę. Jeżeli chcemy stałe bazy, to musimy stworzyć warunki, w których one mogą funkcjonować. Ale przecież mówimy o czymś, co zostaje w Polsce na stałe. To nie jest zapłata. To jest po prostu zbudowanie możliwości funkcjonowania tych baz, ale one zostaną bez względu na to, jak długo te bazy będą funkcjonowały. One będą i są częścią polskiego dorobku technologicznego i instytucjonalnego.
Eksterytorialność tych baz i cała prawne podłoże w ramach umowy SOFA, jak powinno wyglądać?
SOFA. To już jest rozstrzygnięte, dlatego, bo umowa SOFA została podpisana już wiele, wiele lat temu.
2009 rok, Waldemar Pawlak ją podpisał.
I ona, ale na szczęście było negocjowane jeszcze pod kierunkiem pana ministra Szczygła i ja wówczas jako szef kontrwywiadu swoje do tego dołożyłem. Więc i ona reguluje wszystkie te
na tej podstawie możemy budować stałe bazy.
Tak, oczywiście.
Tutaj prawnych przeszkód...
Sprawy prawne zostały rozstrzygnięte. Nie ma żadnej eksterytorialności. To jest źle sformułowana teza.
Jaki będzie miał polski rząd wpływ i kontrolę nad tym, co robią Amerykanie w bazie w Fort Trump, o ile taka powstanie?
Nie ma powodu, żeby nie powstała. Mam nadzieję, że w tej sprawie powtarzam jeszcze raz, nie będzie żadnych wątpliwości w tej kwestii. Te reguły są, powtarzam, bardzo jasno zdefiniowane. Tak samo jak jasno zdefiniowane są reguły na przykład pobytu polskich żołnierzy w Jordanii. Prawda?
Na czym ta jasność polega? Bo ja na przykład nie wiem.
Więc tutaj te relacje między organami państwa, które gości takie bazy, i organami państwa, które wysyła swoich żołnierzy, są jasno zdefiniowane na podstawie zarówno umów międzynarodowych, jak i tej szczególnej, o której pan powiedział.
To może jeszcze z innej strony, jeżeli na przykład żołnierz amerykański spowoduje wypadek na polskiej autostradzie, kto będzie go sądził?
Sądził?
Tak. Przed jakim sądem stanie, jeżeli nawet spowoduje po pijanemu wypadek na autostradzie?
No, żołnierze amerykańscy nie jeżdżą po pijanemu.
Ale jeżeli...
To jest sytuacja, która nie ma miejsca i tutaj nie miało miejsca. Przecież, proszę państwa, pan zadaje mi pytanie tak, jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś nową sytuacją. Żołnierze amerykańscy na stałe w Polsce są od roku 2016, dlatego że to zostało uregulowane umową polsko-amerykańską, co do której decyzja została podjęta przed szczytem NATO w 2016 roku, i od tego czasu stacjonuje w Polsce ciężka brygada pancerna i oddział lotniczy. I ci żołnierze w Polsce są, jeżdżą po polskich drogach, zdarzają się im nawet czasem, chociaż na szczęście rzadko, wypadki. Nie słyszałem, przynajmniej wtedy, kiedy ja pełniłem funkcję ministra obrony narodowej, że był jakiś wypadek po pijanemu. Czegoś takiego, z czymś takim się nie spotkałem, a oglądałem wszystkie relacje żandarmerii wojskowej na ten temat, jeżeli taki wypadek się zdarzył. I powtarzam, nie widziałem wypadku, żeby żołnierz amerykański po pijanemu spowodował wypadek.
Wie, o co pytam.
O to pan pytał. Czy żołnierze amerykańscy powodują wypadki po pijanemu. Ja o tym nie słyszałem. I to jest pierwsza rzecz. Ale teraz
naszego rządu. Jako my będziemy mieli kontrolę, jako Polacy, przez nasz rząd nad wojskami, które będą na naszym terytorium?
Proszę pana, powtarzam jeszcze raz. Zawsze jest tak, że żandarmeria wojskowa bierze udział w takich działaniach. Zawsze tak jest.
Polska.
Tak.
No to mamy jasność i wątpliwości są rozwiane. Trochę więcej wątpliwości nad zakupami dla polskiej armii w Stanach. Razem z prezydentem był minister Błaszczak. Wyrzutnie Homar dla polskiej armii mają być zakupione. Najpierw była informacja, że w tak zwanym formacie rumuńskim, czyli bez offsetu, z tego się wycofano. To dobrze?
Bardzo dobrze. Mi się w ogóle nie chciało wierzyć, że taki plan był, bo on by oznaczał złamanie i wyrzucenie do kosza wieloletnich negocjacji, jakie prowadziliśmy, i bardzo daleko zaawansowanych przygotowań do nabycia tych baterii, które prowadziliśmy pod nadzorem Ministerstwa Obrony do początku stycznia 2018 roku, więc kiedy rozeszły się pogłoski, że jest pomysł kupna spółki, jak to się mówi, czyli bez żadnej polonizacji, bez żadnego transferu technologii, to po prostu wierzyć mi się nie chciało, dlatego że to jest po prostu nieopłacalne poza wszystkim innym. I tutaj nawet nie chodzi tylko o kwestie, bo chociaż też rozwoju polskiego przemysłu przez uzyskiwanie nowych technologii, co jest częścią takiego normalnego kontraktu, ale chodzi o pieniądze. Pozornie kupując spółki, jak to się mówi, produkt bez żadnej dodatkowej umowy, pozornie on jest tańszy. ale faktycznie jego eksploatacja jest nieporównanie droższa. Dobrym przykładem jest katastrofa, którą spowodowali niektórzy generałowie dzisiaj tak lansowani z różnych powodów, także w przemyśle zbrojeniowym, często w różnych działaniach uczestniczący, którzy są odpowiedzialni za kupno Leopardów na początku lat 2000. A one były sprzedane za 1 euro Polsce. Tylko to 1 euro to są dzisiaj miliardy złotych. Dlatego, że każda śrubka, każdy remont, każda część musi być sprowadzana z fabryki w Niemczech, a często musi być najpierw tam zawieziona, tam naprawiona, etc., etc. I dopiero zarówno czas, jak i pieniądze są olbrzymie. I uzależnienie oczywiście gigantyczne. W związku z tym kupno Heimarsu, bo tak brzmi nazwa tego systemu w Stanach Zjednoczonych, spółki, miałaby oczywiście sens, gdybyśmy mieli informację, że w ciągu najbliższego pół roku wybuchnie wojna. No to wtedy jest sytuacja nadzwyczajna i trzeba podejmować decyzje, nawet niekorzystne finansowo, ale niezbędne ze względów bezpieczeństwa.
Ale
nic na to nie wskazuje. Wojska NATO i amerykańskie są w Polsce istotnym współczynnikiem, bo nie decydującym, ale istotnym współczynnikiem naszego bezpieczeństwa, rozwój polskiego wojska. Przy okazji chciałem złożyć najlepsze życzenia, naprawdę najlepsze życzenia wszystkim żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. To jest wspaniała formacja, jestem z niej dumny. Cieszę się, że liczy ona już ponad 13 tysięcy żołnierzy. Mam nadzieję, że w pełni zostanie sformułowana
w tym czasie. Były obawy o tempo, po pana
miała być,
nie
miała
ma
być sformowana. Cieszę się, że patron nami kolejnych brygad są żołnierze niezłomni. Cieszę się, że Wojska Obrony Terytorialnej są wspaniałym nośnikiem polskiego wojskowego i patriotyzmu narodowego Polski. To jest naprawdę nasza duma i wielka nadzieja. Czołem żołnierze.
Pod nowym kierownictwem nie ma zwolnienia tempa czy niebezpieczeństwa, że sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej będzie biegło wolniej niż pan to zakładał?
Przepraszam, ja wysłuchałem. Takie problemy oczywiście dochodziły, różne takie kwestie na przykład
też.
Z Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez pewien czas, tam były olbrzymie wpływy w tym środowisku pana Różańskiego, którego wychowankowie i współpracownicy kształtowali poglądy różnych decydentów, stanowczo przeciwne Wojskom Obrony Terytorialnej, zresztą tak
i
samo jak przeciwne naszemu współdziałaniu z Amerykanami, wojsk stacjonowania wojsk amerykańskich, a w Polsce jak przeciwny przekopaniu Mierzei Wiślanej. Wszystkie te kwestie, które Rosjanie stawiają jako dla siebie niebezpieczne, następnie są przenoszone przez tych ludzi właśnie jako ich niby poglądy. Może zresztą rzeczywiście mają takie poglądy, może to jest zbieżność tylko z rosyjskim punktem widzenia. Więc tutaj czasami takie głosy oczywiście docierają. No ale wysłuchałem przemówienia pana prezydenta na 15 sierpnia, który apelował do Polaków, żeby wstępowali do Wojsk Obrony Terytorialnej i bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo to jest właściwa zmiana i właściwy punkt widzenia. Bardzo jestem dumny z tego, że mamy wszyscy jednolite stanowisko co do tej bardzo ważnej formacji dla rozwoju polskiego wojska. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jakaś oddzielny człon zupełnie, to jest część polskiego wojska, integralna część polskiego wojska, ale istotna dla naszej obronności przyszłości.
Obecny już w Polsce, kiedy byłem w Bieszczadach, mogłem obserwować oliwkowe berety maszerujące po ulicach wsi bieszczadzkich, tam będące na ćwiczeniach i formowaniach. Jeszcze wróćmy do systemu zamówień.
Na pewno mógł pan obserwować, jak zachowywali się mieszkańcy tych wsi, prawda? Jak są ci żołnierze dobrze przyjmowani, jak są oni zintegrowani ze społecznością lokalną i jak zwiększają już dzisiaj
morale,
poczucie bezpieczeństwa i poczucie patriotyzmu polskiego.
I morale obywateli Rzeczypospolitej. Jeszcze na sekundę wróćmy, bo pan minister wywołał temat wojsk obrony terytorialnej, ale jeszcze chciałbym wrócić do zamówień. Mieliśmy dziwną wizytę w Australii z okrętem bojowym dla polskiej marynarki. Z tego, co mówił pan minister Kownacki, państwo już w grudniu roku 17 uznali zakup tych okrętów za nieopłacalny z punktu widzenia rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego. Potem była ta dziwna wizyta, potem te informacje o formacie rumuńskim, przy okazji wrzutni Homar. Nie jest tak, że obecny szef MON prowadzi taką politykę zakupową szybkiego kupowania tego, co na półkach akurat się znajduje.
Nie, nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że więcej w tym jest takich różnych, nie powiedziałbym nawet manipulacji, ale niekompetencji oraz próby realizowania własnych interesów przez różne media i różne lobby.
No to czym była
lobby, jeżeli pan pozwoli, i różne lobby medialne. Ja się cieszę, że pan minister Kownacki tutaj przywołał punkt widzenia Inspektoratu Uzbrojenia z grudnia 2017 roku, ale punkt widzenia ministra obrony w tej sprawie był już jasno sformowany wczesnym latem 2017 roku.
Skąd się wzięła ta wyprawa w takim wypadku do Australii?
Ale to naprawdę nie mnie pytać. Wyprawa do Australii jest bardzo ważna. Obecność pana prezydenta w Australii, rozszerzenie naszych stosunków i bliskości. Zresztą to była w jakimś sensie rewizyta, dlatego że pół roku wcześniej miałem zaszczyt przyjąć ministra obrony Australii, więc w Polsce, więc tutaj nawiązanie bliskich stosunków z Australią w tym wymiarze jest bardzo pożądane. Za to kupno starych okrętów jest bez sensu i to było oczywiste od samego początku, tylko ta plotka i to lobbowanie, bo to bardzo określone kręgi próbowały lobbować już od wiosny 2017 roku. I powtarzam jeszcze raz, moim zdaniem przypisywanie panu ministrowi czy jakimkolwiek czynnikom rządowym zainteresowania tą operacją jest moim zdaniem zupełnie absurdalne. To jest medialne zamieszanie.
Podkomisja. Powołany został skład bez zmian. Przynajmniej tak donoszą media. To też jest plotka, czy to jest prawda?
Czy co jest prawdą? Bo nie rozumiem.
Powołanie.
Ważne jest to, że podkomisja pracuje i ważne są jej ostatnie osiągnięcia. Bardzo serdecznie zapraszam państwa na dzisiejszy program pana profesora Nowaczyka do telewizji Republika, to jest chyba 20:30, o ile się nie mylę, w którym będzie referował już bardzo zaawansowane analizy pokazujące, jak fałszowano czarne skrzynki, bo to jest naprawdę swoisty przełom w badaniach nad dramatem smoleńskim. Można powiedzieć, że długo to trwało, ale problem był bardzo, bardzo skomplikowany, bardzo trudny do rozszyfrowania. Między innymi dlatego, że dotyczył kwestii analizy tak zwanej polskiej czarnej skrzynki, czyli skrzynki ATM Quar, która została wykreowana na taki punkt odniesienia wiarygodności w ogóle zapisów czarnych skrzynek. Mówiono, no może coś tam jest pomieszane w tych rosyjskich, ale jest przecież Polska. Polska potwierdza, że samolot właśnie leciał za nisko i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym teza rosyjska jest prawdziwa. Guzik, prawda. Okazuje się, że podstawowe parametry, istotne parametry tej zapisane w tej czarnej skrzynce, tak zwanej polskiej czarnej skrzynce, po prostu zostały sfałszowane.
W Moskwie. I przewiezione tutaj.
Proszę mi wybaczyć. Czy w Moskwie, czy w Smoleńsku, czy w Orkutsku, tego nie wiem. I tego też nie będę decydował, czy na terytorium, czy na przykład w samolocie. Tego nie wiem. Wiem, że odczyt, który został przekazany do Polski, jest odczytem fałszywym.
Dzisiaj rozmowa z profesorem Nowaczykiem. Wszystko będzie jasne. Pytania dziennikarskie oczywiście padają o pana doktora Szuladzińskiego, pana podpułkownika Cierniaka. Oni też wchodzą w skład podkomisji.
Pan profesor Szuladziński niewątpliwie wchodzi w skład podkomisji. Co do tego nie ma cienia wątpliwości.
A pan podpułkownik?
A to jest kwestia, która będzie musiała zostać wyjaśniona.
Na czym polegają wątpliwości?
Nie ma żadnych wątpliwości, jest kwestia decyzji pana pułkownika.
Czy chce dalej być, nie być? Współpraca z prokuraturą jak wygląda?
Współpraca z prokuraturą ostatnio układa się bardzo dobrze. Otrzymałem pismo z prokuratury, która, tak powiem, potwierdza te uprawnienia, jakie i ich realizację oczywiście, bo to jest najważniejsze, jakie wynikają z ustaw i z porozumień podpisanych między ministrem obrony a prokuratorem generalnym i z ustawy prawo lotnicze. Była pewna różnica zdań co do na przykład przesłuchań i uczestnictwa w przesłuchaniach członków komisji została wyjaśniona. Bardzo się z tego cieszę i nie mam wątpliwości, że ta współpraca już teraz będzie się układała dobrze.
Kiedyś pan powiedział, że w ramach pracy rządowej jest pan do dyspozycji partii, natomiast w kwestii wyjaśniania katastrofy smoleńskiej to partia i instrumenty rządowe powinny być do pana dyspozycji.
To... Nigdy takiego sformułowania nie użyłem. Na pewno za to idea jest interesująca i ją rozważa.
No dobrze, to jeszcze trochę na koniec plotki, które ja lubię, a pan poseł minister trochę mniej. Wszyscy mówią o
nie,
tym, że zostanie...
Dlaczego plotki zawsze są interesujące, no, tylko w 99% nie mają nic wspólnego z prawdą.
Ile prawdy jest w tym, że będzie pan szefem NIK-u?
Nie słyszałem.
Nie słyszał pan takiej plotki?
A plotkę słyszałem, ale pan pytał, ile jest prawdy w tej kwestii, więc ja o prawdzie w tej materii nie słyszałem nic, a o plotkach wiele.
Też odwołam się do mojej rozmowy z ministrem Kownackim. Powiedział, że jeżeli chodzi o państwa, o pana przyszłość i pana dalsze, kolejne stanowiska, użył takiego eufemizmu, gra się toczy. Czy to jest tak, że...
Nie, żadna gra się nie toczy, a przynajmniej ja o żadnej grze nie wiem, chociaż tak bywa, że ludzie najbardziej zainteresowani nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Takie rzeczy się zdarzają.
Ale myśli ja pan chcę swojej karierze politycznej?
Ja chcę powiedzieć tak, proszę państwa, i mówię to naprawdę otwarcie. Zajmuję się wyjaśnieniem tematu smoleńskiego i dopóki nie zrealizuję tego mojego życiowego obowiązku, dopóty poza moimi obowiązkami poselskimi i wynikającymi z funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa okręgu numer 10, czyli Piotrkowskiego, i innymi kwestiami politycznymi się nie zajmuję.
No, czyli żaden europarlament, żaden NIK, żadne inne funkcje nie wchodzą w rachubę.
Proszę pana, takich deklaracji składać nie będę, dlatego, bo nie wiem, kiedy ostatecznie zakończę kwestię smoleńską, chociaż terminem ostatecznym, jak się wydaje, jest druga połowa przyszłego roku. Ale powtarzam jeszcze raz, to jest dla mnie najważniejsze i na tym się koncentruję.
Całkiem przypadkiem dostałem właśnie SMS-a z Najwyższej Izby Kontroli z kolejnym raportem. Takie przypadki się zdarzają. Antoni Macierewicz, poseł Prawo.
Dziękuję bardzo i w ten sposób pan zawiesił znak zapytania. Słuchacze będą oczekiwali, gryząc paznokcie, co w tym raporcie mianowicie jest. Miejmy nadzieję, że on jest co najmniej tak ważny jak aneks do raportu o WSI, który liczę na to, że jak najszybciej będzie opublikowany.
I wtedy
być może różne wypowiedzi różnych generałów będą jaśniejsze.
Uratował mi pan skórę, bo nie wybaczono by mi w redakcji, gdybym właśnie o aneks nie zapytał.
A jak mówię, to jest, okazuje się, że to
pytaliśmy
jest tekst, który...
Pytaliśmy ministra Solocha, pytaliśmy wiele osób.
Który jest niesłychanie aktualny. Co się takiego dziwnego zdarzy na linii rosyjsko-polskiej, to jakby sięgnąć do tego aneksu, to byłoby lepiej.
No dlaczego on jest tajny?
A tego nie wiem. Może ktoś po prostu jest zajęty jego czytaniem tak dalece, że nie ma czasu na zrealizowanie ustawy, która nakazuje go opublikować. To się też zdarza.
Tak pan poseł myśli, że
Nie.
To jest...
Rozważam to jako jedną z wielu hipotez.
A jakie są inne hipotezy?
Bardzo się cieszę, że mnie pan zaprosi na następne spotkanie i wtedy rozważymy pozostałe hipotezy.
Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej, wiceprezes tejże partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panie pośle bardzo.
Bardzo dziękuję państwu.
Mamy koncesję.
Wiem, słyszałem. Moje absolutne gratulacje. Obok święta Wojsk Obrony Terytorialnej to najlepsza wiadomość, jaką dzisiaj usłyszałem. Gratuluję.
Bardzo nam przyjemnie, bo 9 lat to zajęło. Dłużej niż formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dużo dłużej.
No,
ale gdybyście mi to powierzyli, to może byłoby szybciej.
My jesteśmy radiostacją, która zaprasza polityków do studia, a nie do redakcji, a są takie media, które robią.
I to jest słuszne.
I to jest słuszny kierunek. Antoni Macierewicz był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
9:12, czas na muzykę. Aż przyjrzę się tablicy, może przeczytam. Nie, niestety bez okularów nie przeczytam, więc zawierzę w gust Karola Smyka.